Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Ze mną jest kolejny gość, eurodeputowana Konfederacji, pani Anna Bryłka. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Dzisiaj pani jest zaproszona tutaj jako jedna z prelegentek. No i proszę powiedzieć, z takiej już, no może jeszcze niedługiej, ale jednak perspektywy bycia wewnątrz w strukturach Unii Europejskiej, czy uważa pani, że jest jeszcze szansa, biorąc pod uwagę takie wyzwania jak bardzo duża biurokracja, pewne zapóźnienia, czy jest szansa, aby Unia Europejska dołączyła do tego wyścigu zielonej transformacji, ale w taki sposób mądry, biorąc pod uwagę poszczególne grupy społeczne, chociażby rolników. Jaka jest tutaj refleksja?
No nigdy nie jest za późno na to, żeby poprawić jakąś sytuację w Unii Europejskiej, żeby zmniejszyć biurokrację, regulacje i tak dalej. Natomiast pewnie są już obszary, w których Unia Europejska tę konkurencyjność przegrała. Zresztą o czym sam Mario Draghi napisał w swoim raporcie, że są obszary, są takie wyzwania technologiczne, w których Unia Europejska została dużo, dużo bardziej w tyle niż i została wyprzedzona generalnie przez Stany Zjednoczone, przez Chiny, i ten dystans po prostu właściwie jest nie do przezwyciężenia między Unią Europejską a właśnie tymi dwoma globalnymi gospodarkami. Natomiast nigdy nie jest tak, że czegoś się jeszcze nie da naprawić, nie da się czegoś poprawić. Natomiast sama Unia Europejska ma mnóstwo problemów, z którymi się boi zmierzyć, gdzie boi się po prostu rozwiązać przyczyny tych problemów. I tak jak tutaj pani redaktor słusznie zauważyła, ceny energii, owszem, w Polsce są bardzo wysokie, ale przeregulowanie Unii Europejskiej, skostniały system gospodarczy, niewydolność, jeśli chodzi o komercjalizację, innowacje i tak dalej, no to wszystko jest... Z tym wszystkim mierzy się obecnie Unia Europejska i nie ma pomysłu na żadną politykę przemysłową, o czym bardzo dużo mówił Viktor Orban. Jeszcze trwa cały czas prezydencja węgierska, który właśnie bardzo duży nacisk kładzie na to, aby zwiększać konkurencyjność europejskiej gospodarki, no i budować politykę przemysłową, na co Unia Europejska chce postawić.
A jednocześnie Viktor Orban, chyba ku zaskoczeniu większości, nie sprzeciwił się tej umowie z państwami z grupy Mercosur. Wiadomo dlaczego, czy może coś dostał w zamian?
Znaczy, nie, to znaczy to wynika głównie z programowej ideowości Fideszu i partii Orbana, dlatego że oni są zwolennikami podpisywania umów o wolnym handlu i to jest główna przyczyna. Tutaj nie ma czegoś, za co Węgry zostały przekupione, zresztą nie wiem nawet, czy ktokolwiek by chciał. To wynika z ich po prostu podejścia takiego transakcyjnego, podejścia wolnorynkowego właśnie w relacjach handlowych, globalnych relacjach handlowych. I oni są zwolennikami takiego programu gospodarczego. Wydaje się, że też na tej umowie za wiele nie stracą, więc dlatego takie stanowisko.
I nie dałoby się w jakiś sposób to tak zalobować albo przekonać Viktora Orbana, jednak niepoprawnego polityka względem tej może mainstreamowej, zielonej myśli w Unii Europejskiej, że słuchaj, Wiktor, to oczywiście trochę sobie żartujemy, ale my jednak bardzo dużo na tym stracimy. To są wielkie ryzyka. To jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej. Trochę oczywiście z przymrużeniem oka, ale wiemy, że potrzeba chyba 35% głosów, aby tę umowę powstrzymać. A to są bardzo poważne sprawy i ważne, aby postarać się zrobić wszystko, no aby jednak jakoś do tej umowy nie doszło albo jakoś ją zmienić.
Potrzeba czterech państw reprezentujących 35% ludności Unii Europejskiej, żeby zbudować tą mniejszość blokującą, to prawda. To znaczy tak, ja nie mam bezpośredniego kontaktu z premierem Węgier, natomiast faktycznie my pracujemy nad tym, żeby chociaż tych posłów Fideszu przekonywać do naszego stanowiska, co wcale nie jest wykluczone, że na jakimś tam etapie uda się przekonać, natomiast no, na Radę Unii Europejskiej my nie mamy wpływu, natomiast dla państwa też informacja, bo jesteśmy po ostatnim tygodniu też i mamy troszeczkę więcej informacji na temat tej umowy z Mercosurem, no i wszystko zależy od formy prawnej tej umowy, która jeszcze nie jest znana. I może się okazać, że faktycznie może będzie to jednomyślnie głosowane, może to będzie głosowane kwalifikowaną większością. Tego nikt do końca nie wie. To jest cały czas przedmiotem negocjacji między negocjatorami z Unii Europejskiej, a właśnie z Ameryki Południowej. No i to jest decyzja polityczna, jak ostatecznie, jaką formułę prawną ostatecznie ta umowa będzie miała. Więc to wszystko jest jeszcze cały czas przed nami. No i dla państwa wiedzy, to nie jest tak, że my wiemy, co w tej umowie jest. To jest tak nietransparentne. I to nie tylko my, posłowie z Polski, czy posłowie, którzy się tym zajmujemy, podnosimy ten temat. Naprawdę wszyscy posłowie podnoszą ten temat. Nie wiemy, co jest w tej umowie, nie wiemy, co wy negocjujecie, nie wiemy, jak to wygląda. My dostaniemy właściwie być może przed momentem głosowania tą treść tej umowy.
Ale to jest też umowa, która już... No... można powiedzieć, no leży na stole od prawie 20 lat, prawda, czy 25 lat. Więc pytanie też, gdzie został popełniony ten błąd? Dlaczego to jest nietransparentne? Dlaczego to jest niejasne? Czy myśmy to przespali? Ogólnie już teraz jako wszystkie te państwa, które...
Znaczy umowa z Mercosurem miała swoje wzloty i upadki. I były takie wzloty i był właściwie, można byłoby powiedzieć, że taki upadek był za prezydentury Bolsonaro w Brazylii, który nie chciał sfinalizować. Teraz mamy Lulę, który jest zwolennikiem tej umowy, więc to nabrało też to wszystkiego przyspieszenia, więc to nie jest tak, że to tylko ze strony Unii były blokady. W ostatnich latach to były po prostu takie wzloty, upadki. Generalnie na początku tego roku miała zostać sfinalizowana ta umowa, natomiast pojawiły się protesty rolników. Macron jeszcze wtedy był dość mocnym prezydentem we Francji, więc jego opinia wpłynęła na to, żeby odczekać po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Gdy się okazało, że Macron jest zupełnie słaby, więc jego zdanie już się dla von der Leyen w ogóle nie liczy. No i się okazuje, że po wyborach teraz jest moment, żeby to zrobić. No, von der Leyen ma gigantyczny mandat do tego, żeby negocjować tę umowę, żeby ją finalizować. Czy to się uda? Wszyscy mówili o tym szczycie G20. Najprawdopodobniej nie dojdzie do tego na szczycie G20, więc to wszystko jeszcze jest przedmiotem negocjacji.
Teraz spójrzmy jeszcze trochę tak globalnie. Donald Trump, zapowiadane wielkie zmiany również w tym zielonym zwrocie w kwestiach energetycznych. Czy to jakoś może przełożyć się na politykę Unii Europejskiej?
Nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie. To jest pytanie, na które pewnie w najbliższych tygodniach poznamy odpowiedź, dlatego że von der Leyen na razie żadnego zwrotu nie robi. Natomiast to, co zaobserwowaliśmy w Polsce, czyli wypowiedź premiera Tuska, który mówi, że tak radykalne cięcie emisji jest zabójcze dla gospodarki unijnej, pokazuje, że tak, że jakiś zwrot w naszej krajowej polityce w tej sprawie jest. Natomiast czy ten zwrot będzie miał miejsce na poziomie samej Unii Europejskiej, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo jak na razie, z tego, co ja obserwowałam, z tego, co jesteśmy w stanie też wywnioskować z wypowiedzi polityków właśnie takich nowych kandydatów na komisarzy, to właściwie wydaje się, że ta kontynuacja będzie utrzymana.
To jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tej konferencji tutaj dzisiaj. Spotyka się tutaj świat polityki, świat ekspertów. Czy może pani trochę tak uchylić rąbka tajemnicy, na jaki temat konkretnie będzie pani mówiła? Słuchacze Radia Wnet nie mogą śledzić na żywo tych rozmów. Możemy jeszcze potem powiedzieć o tych najważniejszych konkluzjach, ale gdyby coś się udało zdradzić już teraz.
Ja mówię o tym, czy jakiej reformy, czy mój panel dotyczy reformy Europejskiego Zielonego Ładu i celów, które trzeba byłoby poprawić, aby poprawić konkurencyjność unijnego gospodarki, więc ja jestem bardzo ciekawa, co moi rozmówcy będą mówić, inni paneliści będą mówić w tej sprawie, jak oni to widzą. No i będzie też troszeczkę właśnie i o cenach energii na pewno, i konkurencyjności gospodarki, i jak rozwiązać tą sytuację. Nie będzie tajemnicą, jak ja powiem, że ja jestem zwolennikiem akurat, żeby miks energetyczny był jednak ustalany przez państwa członkowskie samodzielnie, a nie narzucany przez Unię Europejską, bo nie da się po prostu zbudować jednego dobrego miksu energetycznego dla całej Unii Europejskiej, bo każdy z państw członkowskich jest inny, każdy ma inny miks energetyczny, każdy ma inne możliwości surowcowe i tak dalej. I w ogóle Polska jest na tym tle po prostu wyjątkowa i powinna mieć taki miks energetyczny, który odpowiada jej potrzebom. No i tego dzisiaj nie ma. Zostaliśmy trochę, mamy związane ręce między innymi przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej, politykę energetyczną.
Kiedy będzie teraz leciała pani do Brukseli, do Strasburga?
Jutro. Mamy jutro nadzwyczajne posiedzenie związane z tym, że równo jutro przypada tysięczny dzień prowadzenia wojny na Ukrainie. Więc jutro mija dokładnie 1000 dni i prezydent Zełenski ma przemawiać do parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim. Także jutro jestem w Brukseli.
Gościem Radia Wnet była pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.